Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. Na środę 27 czerwca zwołano dodatkowe posiedzenie Sejmu. W jego trakcie posłowie zajmą się pilnymi rządowymi projektami zmian w ustawach dotyczących gospodarki odpadami. Sejm rozpatrzy też rządowy projekt dopłat do czynszów w najmowanych mieszkaniach oraz nowelę ordynacji podatkowej. Decyzja w tej sprawie zapadła podczas sobotniego spotkania Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów, mówi wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.
Prezydium Sejmu ustaliło, że odbędzie się dodatkowe posiedzenie Sejmu w środę o godzinie 10 się rozpocznie. Prawdopodobnie będzie jednodniowe, choć to jeszcze nie jest przesądzone. No i te ustawy będą procedowane na posiedzeniu plenarnym.
Wcześniej Komitet Stały Rady Ministrów poinformował, że został przyjęty projekt noweli ustawy o odpadach oraz projekt noweli ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, przygotowane przez resort środowiska. W piątek oba projekty zostały przyjęte w trybie obiegowym przez rząd i skierowane w trybie pilnym do Sejmu. Według resortu środowiska mają one ukrócić nieprawidłowości w gospodarce odpadowej w Polsce. Niewykluczone, że podczas dodatkowego posiedzenia Sejm zajmie się również projektem dotyczącym suszy, jeżeli ten wpłynąłby do Sejmu. Posłowie PiS-u poprą projekt konstytucji dla nauki. Taką decyzję podjęło kierownictwo partii. Zarzuty do reformy szkolnictwa wyższego wciąż zgłasza wiele środowisk naukowych i akademickich. Kontrowersje budzą na przykład nadanie większej władzy rektorowi czy zmiany w finansowaniu i uzyskiwaniu doktoratów. Wątpliwości dotyczące m.in. tych i innych kwestii ma również profesor Włodzimierz Bernacki, poseł PiS-u i nauczyciel akademicki.
Rzeczywiście doszło do zmian w projekcie ustawy, także tutaj kwestia czy to rady uczelni, czy też innych kwestii uległy złagodzeniu. I to jest stanowisko oficjalne, natomiast ja jako profesor wykładowca akademicki mam ciągle jeszcze pewne wątpliwości. Rady Wydziału, czy też Rady Instytutów, które dotychczas miały uprawnienia do nadawania stopni, teraz właściwie przekażą te swoje uprawnienia na rzecz całej uczelni, czy też na rzecz Senatu. Ale to nie tylko chodzi o kwestie nazwania stopni czy naukowych, ale również rady wydziałów określały właściwie wszystko to, co związane jest z prowadzeniem kierunków studiów, ustalaniem programów studiów. Tego teraz zostaną pozbawione.
Drugie czytanie przygotowanego przez Ministerstwo Nauki projektu ustawy 2.0 reformującej system szkolnictwa wyższego odbyło się w połowie tego miesiąca. Sejmowa komisja rekomendowała przyjęcie blisko 90 poprawek. Tak zwana konstytucja dla nauki ma być pierwszą od ponad 12 lat reformą szkolnictwa wyższego w Polsce. Sejm będzie głosował nad nią na początku lipca. W Lublinie zakończył się Kongres Środowisk Kresowych Rzeczypospolitej. Dwudniowe spotkanie odbywało się pod hasłem Tożsamość, Pamięć, Przyszłość. W piątek wydarzeniu towarzyszyła konferencja naukowa Wołyń 43. Walka o pamięć, walka o Polskę. Okazją do rozmów była przypadająca w tym roku 75. rocznica ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Swój wykład wygłosił m.in. dr habilitowany Andrzej Zapałowski, historyk. Prelegent wskazał na ścisłe powiązania UPA z Niemcami.
Oni w latach 41-44 odpowiadali na Pogórzu Przemyskim, bo tutaj prowadzę badania, za masowe ludobójstwo ludności żydowskiej, wtedy w mniejszym części polskiej. To jest jakby jedna rzecz. Więc ich czekała odpowiedzialność nie tylko za kolaborację, ale za masowe ludobójstwo. Więc te kadrowe oddziały UPA, które tak naprawdę to była niemieckie formacje, które zmieniły tylko nazwę i działały na tym terenie, nie mogły się ujawnić raz ze względu na kolaborację, dwa ze względu na masowy udział w ludobójstwie. To też się wiąże z drugim elementem, mianowicie z elementem poczucia masowego terroru całej ludności.
Jedną z prelekcji konferencji przygotował ojciec dr Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja. W jego imieniu wykład wygłosił ojciec dr Marian Sojka, redemptorysta posługujący w naszej rozgłośni. Patronat nad kongresem objął m.in. ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski. Patronat medialny sprawowały Radio Maryja i Telewizja Trwam. W Poznaniu trwają główne uroczystości jubileuszu 1050-lecia pierwszego biskupstwa w Polsce. Obchodom, które potrwają do niedzieli, towarzyszy hasło Poznań, Chrystus i my. W sobotę sprawowana była msza święta z udziałem przedstawicieli władz państwowych. Przewodniczył jej legat papieski, prymas Czech, ksiądz kardynał Dominik Duka. W trakcie Eucharystii członek misji papieskiej ksiądz prałat Bogdan Częż odczytał specjalne przesłanie papieża Franciszka. Ojciec Święty przypomniał w nim m.in. o działalności pierwszego biskupa w Polsce, Jordana.
Bardzo się on natrudził, ciesząc się niezwykłą przychylnością księcia Mieszka I, aby naród powierzony jego pasterskiej trosce z pogańskich obrządków do wiary chrześcijańskiej doprowadzić. Słuszną jest więc rzeczą, by był on wspominany przez tamtejszy kościół lokalny wedle słów Pisma Świętego: pamiętajcie o waszych przełożonych, którzy głosili wam Słowo Boże. Wspominając koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę.
List do uczestników uroczystości wystosował też premier Mateusz Morawiecki. W jego imieniu pismo odczytał szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Szef rządu wskazał w swoim przesłaniu na znaczenie Kościoła Poznańskiego.
W dziejach Kościoła Poznańskiego, jak w zwierciadle, odbija się historia Polski, obfitująca w wydarzenia chwalebne, ale i dramatyczne. Niezmiennie jednak poznański Kościół był orędownikiem spraw polskich i praw Polaków. W czasie zaborów toczył nieustanną walkę o zachowanie naszej tożsamości. Tutejsze duchowieństwo brało udział w zrywach niepodległościowych i angażowało się w prace organiczne, uczestniczyło w procesie odradzania się Rzeczpospolitej. Zawsze, czy to w czasie wojny, czy pokoju, wolności, czy ucisku, nasi rodacy mieli oparcie w sile duchowej i autorytecie Kościoła Poznańskiego i jego wielkich przewodników, następców biskupa Jordana.
W homilii ksiądz kardynał Dominik Duka wskazywał m.in. na znaczenie rodziny.
Nie bylibyśmy na tym świecie, gdybyśmy nie mieli ojca. I tu jest dowód na to, dlaczego Kościół musi bronić godności kobiety i mężczyzny. Dlaczego musi bronić godności i znaczenie rodziny. Dlatego bez rodziny nie ma ani rodu, ani narodu. Nie ma życia. Dlatego nasz kontynent to jest wiara i życie.
Uroczystości transmitowały Radio Maryja i Telewizja Trwam. W niedzielę po uroczystej Eucharystii w poznańskiej katedrze na Ostrowie Tumskim odbędzie się festyn rodzinny organizowany przez Caritas. Biskupstwo w Poznaniu ustanowiono w 968 roku, 2 lata po chrzcie Mieszka I. Obchody 1050-lecia pierwszego biskupstwa w Polsce zostały zainaugurowane w grudniu ubiegłego roku. W Pucku odbyła się morska pielgrzymka rybacka. Wydarzenie wpisało się w coroczne uroczystości ku czci świętych apostołów Piotra i Pawła, patronów puckiej Fary oraz setną rocznicę odzyskania niepodległości. Centralnym punktem uroczystości była msza święta, sprawowana u stóp puckiej Fary. Przewodniczył jej ksiądz biskup Wiesław Szlachetka, biskup pomocniczy gdański. W homilii wskazywał m.in., że coraz więcej ludzi doświadcza dziś nękania dyktaturą tzw. politycznej poprawności.
Polega ona na tym, aby dobra i zła nie nazywać po imieniu, aby zamazywać prawdę. Celem tej nowomowy jest, aby się wszystkim przypodobywać. Czy człowiek, który chce się przypodobać wszystkim, może być wiarygodny? Jaki jest jego moralny kręgosłup, skoro zamazuje granice pomiędzy tym, co dobre, a tym, co złe, pomiędzy tym, co chwalebne, a tym, co niechwalebne, pomiędzy uczciwością, a nieuczciwością, pomiędzy tym, co normalne, a tym, co nienormalne?
W programie pielgrzymki znalazło się też nabożeństwo na wodach Zatoki oraz koncert. Rybak Paweł Budda przypomina, że pielgrzymka ma wielowiekową tradycję.
To jest wydarzenie święta apostołów Piotra i Pawła, rybaków. I dlatego od wieków płynęli rybacy przez Zatokę do Fary Puckiej, bo Fara Pucka jest pod wezwaniem Piotra i Pawła. Potem przyszła wojna, to przeszkodziła. Po wojnie to znowu komuniści przeszkadzali, nie pozwalali, ale rybacy płynęli nie zważając na żadne zakazy. Płaciliśmy mandaty, to za dużo ludzi na jednostce. Zawsze mieli jakieś pretensje. Teraz po 89 pod Wilży, to teraz płyniemy co roku.
Organizatorem wydarzenia była parafia pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Pucku. W sobotę obchodziliśmy Dzień Ojca. To szczególny czas, kiedy możemy wyrazić wdzięczność naszym tatom za trud wychowania. Święto to zapoczątkowali Amerykanie i stało się ono naturalnym dopełnieniem Dnia Matki. Z tej okazji m.in. kancelaria premiera opublikowała na Twitterze wpis, składając najlepsze życzenia wszystkim ojcom. A o rolę ojca, m.in. w wychowaniu dziecka, zapytaliśmy socjologa, doktora Bogdana Więckiewicza, który wskazał, że na przestrzeni lat ulega ona zmianie.
Dlatego, że obecnie ojciec, podobnie jak matka, niemalże na równi partycypują czy biorą udział w wychowaniu dziecka, w tworzeniu domu rodzinnego. Mamy do czynienia z tak zwaną rodziną egalitarną. Dlatego ojciec nie tylko zajmuje się pracą zarobkową na utrzymanie rodziny, ale także bierze czynny udział w wychowaniu, bierze także czynny udział w opiece, w gotowaniu, przygotowaniu posiłków, czy też no właśnie w przewijaniu, prawda, zmian pieluchy i tak dalej. Dlatego no, współczesny ojciec to jest ojciec bardzo aktywny. Ojciec, który rzeczywiście bierze udział niemalże od samego początku narodzin dziecka, czynny udział w jego procesie wzrastania, procesie wychowania, procesie także edukacji.
W Częstochowie z okazji Dnia Ojca odbyło się męskie oblężenie Jasnej Góry, czyli narodowa pielgrzymka mężczyzn. W różnych krajach Dzień Ojca przypada w innym czasie. Między innymi w Wielkiej Brytanii i w Turcji obchodzony jest w trzecią niedzielę czerwca. Z kolei we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii Dzień Ojca obchodzony jest 19 marca w uroczystość świętego Józefa. W Polsce Dzień Ojca obchodzony jest od 1965 roku. Prezydent Stanów Zjednoczonych wzywa premiera Kanady i inne państwa NATO do zwiększenia wydatków na obronę. Jak poinformowały kanadyjskie media, Donald Trump wysłał w tej sprawie list do Justina Trudeau. Informacje na ten temat zebrała redaktor Karolina Stasiak.
Do treści pisma dotarł jeden z kanadyjskich portali. Donald Trump wzywa w nim Justina Trudeau i inne kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego, których budżety obronne są niższe niż 2% PKB, do podniesienia nakładów na armię. Prezydent Stanów Zjednoczonych nazywa Kanadę kluczowym sojusznikiem, podkreślając jednocześnie, że niewywiązywanie się przez nią z uzgodnionych zobowiązań podkopuje bezpieczeństwo NATO i daje zły przykład innym jego członkom. Trump pisze też, że USA są coraz mniej skłonne ignorować niewydolność sojuszu w stawianiu czoła wspólnym wyzwaniom dla bezpieczeństwa. Obecnie próg 2% PKB na obronę osiąga tylko 5 państw NATO, w tym Polska. Kanada zobowiązała się zwiększyć sumę wydatków na obronność do 32 miliardów 800 milionów dolarów kanadyjskich w roku 2026-2027. List kierowany do kanadyjskiego premiera Donald Trump wysłał na kilka tygodni przed lipcowym szczytem NATO w Brukseli i w okresie silnych napięć na linii Waszyngton od Stawa. Spowodowały je m.in. nałożone przez Stany Zjednoczone taryfy na kanadyjską stal i aluminium oraz cła odwetowe ze strony Kanady.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.